im dłużej się przyglądam życiu teatralnemu, tym bardziej jakby czuję właśnie taką potrzebę, żeby nie zamykać się w teatrze, żeby mieć wolność korzystania z różnych propozycji artystów, nie fiksowania się na jakiś jeden rodzaj teatru. Bardzo bym nie chciał, żeby teatr, tym samym też i elementy życia teatralnego, takie jak festiwale, były czymś w rodzaju profila na Facebooku, prawda, że który ma swoich znajomych i tylko czeka na lajki. Żebyśmy tak się nie zamykali w jakichś gettach teatro i światopoglądowych. I mam nadzieję, że ten repertuar, który zaproponowaliśmy, jest takim zaproszeniem do otwartego oglądania przedstawień. Zaproszeniem do tego, żeby Państwo no, zechcieli po prostu skorzystać z różnych propozycji, które na festiwalu są. Jesteśmy w takim momencie, kiedy trzeba o różnych sprawach na nowo myśleć i poważnie myśleć, formułować pytania i szukać też jakichś odpowiedzi. I wydaje nam się, że te spektakle też są taką propozycją. Zaczynamy specjalnym prologiem, to będzie 3 października, Ujaszek Wania z Teatru Polskiego w Warszawie, w reżyserii Iwana Wyrypajewa. Myślę, że zaskakujące przedstawienie, bo jak siądą Państwo na widowni, to zobaczą najpierw wspaniałą scenografię absolutnie z ducha czechowowskiego. Aktorzy będą w czechowowskich kostiumach. Usłyszycie cały tekst tej sztuki w ciągu 2 godzin. Więc z pozoru ten spektakl będzie niebywale wierny, gdy idzie o tekst Czechowa, ale będzie to, zapewniam, bardzo też nowoczesny teatr pokazujący, że ten Czechow, do którego tak ciągle wracamy, jest naprawdę też współczesny i coś nam dzisiaj też mówi o nas, którzy żyjemy już w XXI wieku. No i absolutnie gwiazdorska obsada w tym spektaklu. Po prostu rola w rolę. I Andrzeja Seweryna zobaczymy, i Macieja Sztura, i Karolinę Gruszkę, ale też Teresa Budzisz-Żanowska, którą nie tak znowuż często można oglądać. A rolę Wojnicewa zagra świetny aktor z Katowic, Dariusz Chojnacki. No to myślę, że to będzie przeżycie. I cieszy nas, że w ramach programu festiwalu znalazły się 3 siostry tutaj z Teatru imienia Osterwy w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego, bo to jest zupełnie inny sposób myślenia o Czechowie. No, skoro mamy 3 siostry w reżyserii Piaskowskiego, to pomyśleliśmy, że dobrze by było pokazać Państwu jego bardzo głośne przedstawienie z TR Warszawa. Puppenhaus, spektakl nagrodzony na festiwalu Raport, na festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych w Gdyni. Także aktorki tego przedstawienia zdobyły nagrody w konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Mogą Państwo być zaskoczeni, jeżeli znacie Piaskowskiego z 3 sióstr, bo to gdy idzie o formę spektaklu, wydaje się coś zupełnie innego. Ale ważna jest też tematyka tego przedstawienia, mianowicie, i ona jest taka, powiedziałbym, ryzykowna, bo przywołuje historie niejednokrotnie prawdziwe z czasów wojny, osób, które w jakiś sposób wdawały się w kolaborację z okupantem. Tam punktem wyjściowym jest historia aktorki Marii Malickiej, która przed wojną kupiła ten budynek teatralny, w którym TR się do tej pory znajduje i tam też grała. I ona została oskarżona o kontakty z oficerami Wehrmachtu. Później po wojnie nie mogła nawet w Warszawie występować z tego powodu. A Jędrzej Piaskowski i Magda Fertacz, autorka tekstu, przywołują tę historię, żeby jeszcze raz zastanowić się nad wyborami tych ludzi i czy mamy prawo tak ich osądzać wedle takich kryteriów, no, które teraz też jakoś dominują w debacie publicznej, czyli takiej narracji godnościowej, narracji, nieskazitelności naszych postaw w różnych sytuacjach. Też to przedstawienie ma taką inspirację płynącą ze spektaklu teatru telewizji i cieszę się, że udało się tutaj organizatorom ten spektakl umieścić również w tym programie towarzyszącym. Chodzi o przedstawienie Lalka z łóżka numer 21. To jest niezwykła ciekawostka, bo to jest spektakl teatru telewizji 71 roku, który nigdy nie został pokazany. Reżyserii Jana Kulczyńskiego, tam z Haliną Mikołajską, Stanisławem Zaczykiem i Henrykiem Borowskim. I to jest to historia kobiety, która w Auschwitz znalazła się w domu publicznym, który tam był dla Niemców zorganizowany. I o tym ta sztuka opowiada. Prawdopodobnie z powodu tej tematyki, która została w tej sztuce poruszona, a również Haliny Mikołajskiej, która, jak wiemy, w latach 70. była na tak zwanym indeksie, ten spektakl został nie pokazany. To przedstawienie również, jak Państwo zauważą, jest też obecne w spektaklu Piackowskiego w specjalny sposób. Cieszę się, że udało się sprowadzić do Lublina przedstawienie, które moim zdaniem jest jednym z najważniejszych, a może nawet najważniejszym ubiegłego sezonu w polskim teatrze. Myślę tutaj o Pod presją. Spektakl inspirowany filmem Kobieta pod presją Johna Cassavetesa. Spektakl z Teatru Śląskiego w Katowicach w reżyserii Maji Kleczewskiej z Sandrą Korzeniak w głównej roli. Maja Kleczewska niedawno, dosłownie to zostało ogłoszone, za reżyserię tego przedstawienia dostała nagrodę imienia Konrada Swinarskiego przyznawaną przez miesięcznik Teatr. To wciąż jest bardzo prestiżowa nagroda. I to jest przedstawienie, które pokazuje kobietę, matkę, żonę, no, która być może wymyka się pewnym normom zachowania, bycia właśnie kobietą, matką, żoną i w związku z tym znajduje się w dosyć trudnych relacjach z najbliższym otoczeniem, jakby i rodziny, i innych osób, które się znajdują w jej otoczeniu. I wydaje nam się, że to jest przedstawienie, które dotyka bardzo też ważnych problemów dzisiaj. Nie tylko ze względu na sytuację kobiet i ich walkę o swoje prawa, ale może w ogóle dotykający takiego problemu, no właśnie, bycia pod presją. Walki o swoją niezależność i o prawo do bycia sobą. Przy czym jest to przedstawienie perfekcyjnie zrealizowane od strony teatralnej, łączące w jakiś sposób teatr z filmem. W jakiś sposób ze spektaklem Pod presją wydaje mi się, że też koresponduje inne głośne przedstawienie ubiegłego roku, Sekretne życie Friedmanu w reżyserii Marcina Wierzchowskiego z Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Też spektakl inspirowany filmem, tym razem jest to dokument opowiadający autentyczną historię rodziny, w której ojciec i jeden z synów zostali oskarżeni o pedofilię. I znowuż to jest historia, która myślę, że nas może elektryzować, bo nie jest oczywista w swoich różnych przesłaniach i rozpoznaniach. Można powiedzieć, że ma zgoła wymiar tragiczny i te rozważania o winie i karze są tutaj nieoczywiste. Jest to też spektakl niezwykły, gdy idzie o jego formę. Mianowicie on się rozgrywa w bardzo różnych miejscach tej przestrzeni, w której jest grany. Jeszcze tutaj Łukasz słusznie mi podpowiada, Teatr Ósmego. No, tak, właśnie żartobliwie próbowaliśmy ich określić mianem Rolling Stonesów polskiego teatru czy polskiej alternatywy, no bo grają no niemalże tak długo jak Rolling Stonesi, prawda? Niewielkie przedstawienie, które nawet sami twórcy określają mianem performance'u, czy nawet właściwie takie na poły kabaretowego występu, ale jest to przedstawienie, które niewątpliwie jest z ducha ósemek i wypływa z ich, myślę, autentycznej wściekłości na to, co się dzieje wokół nas. Tam bardzo łatwo będzie rozpoznać, co ich tak denerwuje, co ich drażni, co ich też przeraża. Bo ten ton niebywale sarkastyczny, który oni uruchomili w tym projekcie, myślę, że jest podszyty przerażeniem.
Drodzy Państwo, ważną częścią programu głównego są prezentacje trzech spektakli Komuny Warszawa. Kontynuujemy tradycję pokazywania Komuny Warszawa na konfrontacjach, także z tego powodu, że jest to chyba najciekawszy mały teatr nie tylko ofowy w Polsce. Grzegorz Laszuk pokazał, że jest takie miejsce, gdzie OFF może się spotkać z mainstreamowymi reżyserami, z młodym pokoleniem reżyserów pracujących w teatrach repertuarowych. Zaprosił ich do siebie po prostu. Na mniejszym budżecie, w bardzo ograniczonej przestrzeni, często też w wyraźnych ramach czasowych, zaproponował im różne eksperymenty także z językiem własnego teatru. I my zobaczymy w tym roku, w październiku w Lublinie ośrodek wypoczynkowy Anny Smolar, Cezary idzie na wojnę Cezarego Tomaszewskiego i Siedem pieśni awangardzie w reżyserii Grzegorza Laszuka. Te spektakle Komuny Warszawa mają wedle naszych intencji przeglądać się w trzech zagranicznych przedstawieniach z Divadla na Zabradli z Pragi, trzech spektaklach reżyserowanych przez Jana Mikulaszka. I tutaj dochodzimy do zagranicznego programu konfrontacji. Jak drodzy Państwo wiecie, przyglądając się różnym edycjom, różnych festiwali, także konfrontacji, program zagraniczny można budować wedle kilku sposobów. Można wybrać parę spektakli połączonych jedną ideą. Zobaczyć, jak wybrani artyści rozmawiają z Dostojewskim, na przykład z Gombrowiczem, na przykład z Szekspirem. Można wybrać spektakle, które przełamują konwencje teatralne, tworzą zapowiedź nowej narracji w teatrze. Ale chyba nie było jeszcze w Polsce, i dlatego sięgnęliśmy po tą metodę, próby stworzenia programu zagranicznego jako monografii jednego twórcy. Stąd trzy spektakle Jana Mikulaszka, reżysera z pokolenia Jana Klaty, to jest czeski Jan Klata, tak najkrócej by można powiedzieć, a jednocześnie reżyser zawdzięczający bardzo dużo szwajcarsko-niemieckiemu artyście nazwiskiem Christoph Marthaler. Mikulaszek się na nim wychował, część języka teatralnego właśnie sformułował na podstawie tamtych surrealistycznych spektakli Szwajcara. I ta bogata prezentacja jednego twórcy ma nam pokazać, naszym zdaniem, jaki głos formalny, ideowy jest nieobecny w polskim teatrze. Powiedziałem, że Jan Klata to Jan Mikulaszek, czy Jan Mikulaszek, Jan Klata. Właściwie dokonałem tego porównania, żeby Państwu pokazać, jaką pozycję ma Mikulaszek w czeskim teatrze. Tak naprawdę ten język jest zupełnie inny. Ale dzięki konfrontacjom będziecie w stanie Państwo poznać zasady jego języka, alfabet jego języka, gramatykę jego teatru i zobaczyć, że być może brak takiego głosu, brak takiej narracji jest jakąś wielkim niedopatrzeniem polskiego teatru. Że gdybyśmy mieli taki rodzaj spojrzenia na współczesną historię, na to, co w Czechach czy w Europejczykach zostało po komunizmie, w jaki sposób teatr może zmienić życie człowieka, sferę społeczną. Inaczej trochę wyglądałyby nasze odpowiedzi na najważniejsze pytania. Wydaje mi się, że Mikulaszek wypełnia pewną lukę w polskim teatrze. I trzy jego przedstawienia, one dokumentują taki jego nurt teatru improwizowanego, gdzie wszyscy aktorzy tworzą scenariusz, tej próby dramaturgiczne, taką jakby nowoczesną próbą komedii dell'arte tak naprawdę. Ja to nazwałem na własny użytek hipsterskie dell'arte, czyli próba połączenia nowoczesności z jakimiś rudymentami teatru. Oczywiście każdy z nas ma w głowie jakieś wyobrażenie czeskiego teatru, że będzie lekko, śmiesznie, wyjdą bardzo sympatyczni ludzie, a na końcu przyjdzie Szwejk i powie jakiś żart o Najjaśniejszym Panu. To nie jest czeski teatr. Czeski teatr, przynajmniej w wykonaniu Jana Mikulaszka, jest bardzo ceniony na niemieckim rynku teatralnym. Mikulaszek jest, owszem, żartobliwy, jest lekki, ale pod tym wszystkim jest potworne ostrze ironii i potworna gorycz. Te spektakle tak naprawdę rodzą się z przerażenia XX i XXI wiekiem. Zobaczymy jego trzy realizacje, które moim zdaniem także stanowią pewną trylogię. Europeana, spektakl, który na podstawie bardzo popularnej czeskiej książki o XX wieku, o wszystkich wynalazkach i pożogach, o Holokauście i locie w kosmos, próbuje sprawdzić no to fenomen europejskości. Fenomen obywateli Europy, którzy być może w pogoni za nowoczesnością zabijają coś bardzo ważnego w sobie. Że zbrodnia, pokazać dzieje kontynentu, w którym zbrodnia idzie równocześnie w parze z najwznioślejszymi lotami ducha. Hamleci to z kolei w ramach tej trylogii opowieść o teatrze. Co to jest prawda, a co jest gra w teatrze. W jaki sposób teatr zmienia życie artysty, widza, który na to patrzy. W jaki sposób można pomylić jedną i drugą rzeczywistość. I nagle Mikulaszek w tym przedstawieniu dociera do samego sedna pytań o to w ogóle po co uprawiać sztukę na deskach scenicznych, po co ten rodzaj narracji jest nam potrzebny. Jakby bardzo śmieszne, jednocześnie bardzo raniące przedstawienie. Wreszcie Posedlos, czyli obsesja, chyba tak to opętanie miłosne, trzecia część tej trylogii, gdzie Mikulaszek już dochodzi do absolutnych rudymentów, a tym rudymentem jest miłość. Co oznacza miłość lub jej brak. W jaki sposób ona konstruuje nasz świat. Tęsknota i opętanie na punkcie drugiej osoby. Teatr na Zabradli to jest najmniejszy, największy teatr czeski. On jest troszeczkę mniejszy od Teatru Starego w Lublinie. Jan Mikulaszek robi tam około 4 premier rocznie, wpuszczają oczywiście innych młodych reżyserów i pokazują prawdziwość tej słynnej tezy Stanisława Barańczaka, że poezja zaczyna się wtedy, kiedy chęć wypowiedzenia zderza się z ograniczeniem. To jest maleńka scena, na którym Marek Cpin buduje głębokie, piętrowe, szerokie, dwuwarstwowe scenografie, w których mieści się po kilkunastu aktorów. I naprawdę nie wiemy, skąd oni wychodzą, ile oni mają miejsca, mają milimetry między głową a powałą. Siódemka aktorów to już jest cały tłum. I nagle ci przerażeni klauni zostają wrzuceni w taką prawie beketowską sytuację, że życie i świat to jest wszystko to, co mają wokół siebie. Jakby nie ma żadnego życia za sceną, nie ma świata poza tymi dekoracjami. Trochę tak z takim drżeniem czekamy na Państwa spotkanie z tym czeskim reżyserem, bo chcemy naprawdę przełamać ten stereotyp czeskiego teatru, który u nas funkcjonuje. Kiedyś rozmawiałem ze znanym polskim krytykiem, który mówił, no nienawidzę czeskiego teatru. Nawet Jan Klata, jak tam pojechał i zrobił miarkę za miarkę, to się wyłożył. Oni nie są poważni, nie są głębocy. No i właśnie Jan Mikulaszek i jego teatr udowadnia, że to jest najbardziej bolesny stereotyp, jaki mogliśmy stworzyć na temat czeskiego teatru. Ja nigdy tego nie rozumiałem. Kochamy czeską literaturę, kochamy czeskie kino, kochamy czeskich sportowców i nagle teatr nam wypadł z tej układanki. I myślę, że konfrontacje muszą nadrobić ten brak pod tytułem Jan Mikulaszek mówi Polsce o tak zwanej ludzkości w obłędzie, o tym, w jaki sposób czeski surrealizm może nam odpowiedzieć na najważniejsze pytania.